Rozdział 5. Przygotowania. Cherry sięgnął ku ścianie i poczuł dziwaczną czułość. Niegdyś zewnętrzne mury obronne miasta stanowiły symbol podziału na bogatych i biednych. Barierę, za którą podczas zimowych czystek wyrzucano wszystkich bezdomnych i mieszkańców zatłoczonych przytułków w mieście. Przez granice te umieli przechodzić wyłącznie złodzieje i ich przyjaciele. Teraz mury nie miały znaczenia dla mieszkańców Imardinu. Stanowiły jedynie przypomnienie przeszłości. Tworzyły część struktury jednej z posiadłości Cherry'ego. Tym razem rozległego magazynu, w którym kupcy trzymali swoje towary, zarówno legalne, jak i przemycane. Istniało wciąż kilka wejść do podziemnej sieci tuneli, znanej jako złodziejska ścieżka, ale rzadko ich używano. Cherry zachował je jako potencjalne drogi ucieczki, choć obecnie złodziej poruszający się ścieżką mógł równie dobrze napytać sobie kłopotów, jak ich uniknąć. Cherry odszedł od muru i usiadł. Uznał, że nieźle urządzone mieszkanie na piętrze magazynu jest miejscem równie dobrym jak każde inne. Powrót do dawnej kryjówki był niemożliwy. Nawet gdyby nie łączyły się z nią bolesne wspomnienia, nie okazała się dość bezpieczna. Nie żeby którakolwiek z pozostałych była lepiej strzeżona, ale istniała przynajmniej szansa, że zabójca jego rodziny nie znał ich wszystkich. Nie miał jednak zamiaru się ukrywać. Jak zawsze, ilekroć wybierał się do miasta, czy to we własnej dzielnicy, czy nie, ktoś mógł go zaatakować. Zaczynał też powątpiewać, czy to on był prawdziwym celem zabójcy. Nie. Nawet jeśli czekali, aż wyjdę, żeby zabić moją rodzinę, to ja byłem prawdziwym celem. Celia i chłopcy nie mieli wrogów. Coś ścisnęło go w piersi na ich wspomnienie i przez chwilę nie był w stanie oddychać. Jakoś udało mu się uchwycić ten duszący żal i przemienić go w coś innego. Głęboką, rosnącą wściekłość. Jeśli zabójca, czy też zabójcy, albo ich zleceniodawca, zamierzali go zranić, to udało im się. Ale zapłacą za to. A więc dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił jego rodzinę, będzie ważniejsze niż to, jak zabójcy udało się odkryć kryjówkę i przedostać się do niej. Cherry wziął kilka długich, głębokich oddechów. Gol sugerował, że zabójcą mógł być łowca złodziei, ale Cherry w to nie wierzył. Legendarny kat nie uderzał w rodziny złodziei, ani też nie zabijał ich po to, żeby zranić złodziei. Zabijał tylko złodziei. Do jego uszu dobiegł cichy dźwięk dzwonków, układający się w znaną melodię. Cherry podniósł się, podszedł do rury wystającej ze ściany i przyłożył do niej ucho. Głos, który odezwał się z otworu, był zniekształcony, ale rozpoznawalny. Cherry pociągnął odpowiednie dźwignie i przekręcił pokrętła w pokoju, otwierając cały fragment ściany. Do środka wszedł Gol. Jak poszło? Spytał Cherry, siadając z powrotem w fotelu. Gol usiadł naprzeciw niego i zatarł ręce. Są już pogłoski. Nie wiem, czy ktoś z naszych puścił parę, czy też Majcher się przechwalał. Cherry potaknął. Niektórzy zabójcy lubili przyznawać się do efektownych robót, jakby pokazując, jak bardzo są przebiegli. Wątpię, żeby to Eni cokolwiek komuś powiedziała, dodał Gol. Mogłaby, gdyby musiała. Obszedłeś teren? Gol potaknął. Jak interesy? Rozparty w fotelu Cherry wysłuchał raportu swojego ochroniarza i przyjaciela o tym, gdzie był i z kim rozmawiał, odkąd wyszedł rano. Koncentracja na słowach Gola przychodziła Cherry'emu z trudnością, ale zmusił się do uwagi. Z ulgą dowiedział się, że interesy w dzielnicy idą bez przeszkód. Gol nie odkrył żadnych dowodów na to, że ktoś wykorzystuje sytuację Cherry'ego. No, zakończył Gol. Co teraz? Cherry wzruszył ramionami. Nic. Najwyraźniej ktoś czeka na moją reakcję. Nie zamierzam spełniać jego życzeń. Będę prowadził interesy, jak gdyby nigdy nic. Gol zachmurzył się. Otwarł usta, po czym zamknął je bez słowa. Cherry zmusił się do pozbawionego wesołości uśmiechu. Och, nie wyobrażaj sobie, że nie jestem wściekły o zabójstwo rodziny, Gol. Zemszczę się, ale ktokolwiek włamał się do kryjówki, był bystry i ostrożny. Odkrycie, kto to taki i dlaczego to zrobił, zajmie nieco czasu. Kiedy znajdziemy Majchra, dowiemy się, kto go opłacił, powiedział z przekonaniem Gol. Zobaczymy. Coś mi mówi, że nie będzie to takie łatwe. Gol potaknął, po czym zmarszczył brwi. Coś jeszcze? Spytał Cherry. Potężny mężczyzna zagryzł wargę i westchnął. No, wiesz, że Neg uważa, że do włamania się do twojej kryjówki musiano posłużyć się magią? Tak, Cherry spochmurniał. Dern zgadza się z nim. Powiedział, że nie ma śladów włamania, że włożył jakiś rodzaj kitu, kiedy robił zamek, żeby móc to stwierdzić. Dern był ślusarzem, który zaprojektował i założył zamki w kryjówce Cherry'ego. A może to był przemyślany wytrych? A może sam Dern się włamał? Gol pokręcił głową. Pokazał mi dźwigienkę, która obraca się tylko wtedy, kiedy zamek otwiera się od środka. Znaczy się w środku zamka. A to dało się zrobić wyłącznie magią. Zapytałem go, po co robi te dźwigienki, a on odparł, że to leży w jego interesie. Nie może zapewnić zamkom magii odporności, więc musi udowadniać, że właśnie magia jest powodem włamań. Nie wiem. Wydaje mi się to lekką przesadą. Może on to wymyśla, żeby kryć siebie. A może nie. Cherry poczuł dreszcz na skórze. Być może nie miał racji. Być może stwierdzenie, jak zabójcy dostali się do jego rodziny, jest ważne. Zamierzał sam odpytać Derna i przyjrzeć się zamkowi, żeby się upewnić. Ale jeśli to okaże się prawdą, będzie miał jakiś ślad zabójcy swojej rodziny. Ślad, jakkolwiek niepokojący, stanowi jakiś punkt wyjścia. Muszę porozmawiać z naszym ślusarzem. Gol potaknął. Zaraz się tym zajmę. Perler uśmiechnął się i skinął głową Lorkinowi, wchodząc do pokoju. Mistrz Maron natomiast zmarszczył brwi. Dziękuję, że zgodziliście się porozmawiać z nami tak szybko, powiedział mistrz Danyl. Wskazał na stół i krzesła, jedyne meble w niewielkim pokoiku na uniwersytecie, który Osen przeznaczył na spotkanie. Wszyscy usiedli. Maron przenosił wzrok z Lorkina na Danyla, po czym uśmiechnął się. Musisz być przekonany, że starszyzna pozwoli Lorkinowi towarzyszyć ci w Sahace, powiedział. I że odrzucą protest Sonei. Danyl zaśmiał się. Nie jestem całkiem przekonany. Nie śmiałbym nie doceniać wpływów jego matki. A poza tym zawsze mogą się pojawić inne, nieznane nam argumenty, które przekonają pozostałych starszych. Ale jeśli będziemy czekać na decyzję, zamiast wprowadzić Lorkina w zagadnienie, może pojechać niedoinformowany, a to byłoby błędem. W takiej sytuacji będzie każdy, kto go zastąpi, jeśli nie pozwolą Lorkinowi jechać. Danyl potaknął. Przyprowadziłbym takiego zastępcę, ale nie ma innych ochotników. Dobrze. Jeśli więc tak by się stało, znajdę innego asystenta. Wprowadzę go w sprawy i wyślę do ciebie, kiedy będzie gotowy, zaproponował Maron. Będę wdzięczny, powiedział Danyl, kiwając głową. Lorkin starał się zachować obojętny wyraz twarzy. Irytowała go nieco ta rozmowa o nim, tocząca się tak, jakby go tam nie było. Ale równie dobrze mogli go w ogóle wykluczyć ze spotkania. Czuł więc wdzięczność wobec Danyla za to, że go przyprowadził. Od czego zaczniemy? Spytał Maron, otwierając torbę i wyciągając z niej plik kartek. Oto notatki, które spisałem wczoraj wieczorem, żeby dodać je do informacji zebranych przez moich poprzedników. Masz wszystkie raporty wcześniejszych ambasadorów gildii? Tak, i wszystkie przeczytałem. Fascynująca lektura. Maron zaśmiał się kwaśno. Sahaka bardzo różni się od Kyrali. I od wszystkich krain sprzymierzonych. Oczywiste różnice wynikają z powszechności czarnej magii i niewolnictwa, ale są też drobiazgi. Na przykład ich podejście do kobiet. Mężczyźni są bardzo opiekuńczy wobec kobiet z własnej rodziny, ale wszystkie inne traktują podejrzliwie i ze strachem. To dziwne, ale wierzą, że kobiety zmawiają się między sobą pod nieobecność mężczyzn i planują najróżniejsze intrygi. Niektórzy są wręcz przekonani, że istnieje jakaś tajna organizacja czy też kult, który wykrada kobiety od ich rodzin i zmienia ich umysły za pomocą magii, czyniąc je w ten sposób swoimi popleczniczkami. Myślisz, że to może być prawda? Spytał Lorkin. Maron wzruszył ramionami. Zapewne te informacje są przesadzone. Straszne historyjki, które mają przeszkodzić kobietom w plotkach i wymianie informacji o sposobach manipulowania mężczyznami. Zaśmiał się, po czym westchnął i spoważniał. Spotkałem kilka z nich. Były potulne i osamotnione. Zaczęło mi brakować towarzystwa wykształconych, pewnych siebie kobiet, chociaż obawiam się, że mi to minie, gdy tylko spotkam się z moją siostrą. Machnął ręką. Ale odchodzę od tematu. Trzeba po prostu pamiętać, że z kobietami nie wolno rozmawiać bez zaproszenia. Były ambasador opowiadał dalej, a Lorkin robił notatki w pustym, oprawnym w skórę zeszycie, który pozostał mu jeszcze z czasów studiów. Maron przeszedł od kwestii kobiet do małżeństwa, życia rodzinnego, spadków, a także skomplikowanych sojuszy i konfliktów w obrębie najważniejszych rodów sahakańskich, aż wreszcie dotarł do protokołów otaczających osobę króla. W Sahace był niegdyś imperator, zauważył Danyl. A teraz mają króla. Udało mi się ustalić, że ta zmiana nastąpiła w pierwszych stuleciach po wojnie sahakańskiej. Może ty wiesz, kiedy to się stało i dlaczego Sahakanie nie wrócili do tytułu imperatora dla swoich władców po tym, jak zaczęli się znów rządzić sami. Nigdy nie przyszło mi do głowy zapytać o to, przyznał Maron. Przekonałem się, że lepiej nie wspominać o tym, że gildia rządziła kiedyś w Sahace. Wiąże się z tym wciąż wiele goryczy, chociaż... Urwał, marszcząc brwi. Mam wrażenie, że ma to więcej wspólnego z pustkowiem niż zmianami, które gildia wprowadziła, bądź też których nie zdołała wprowadzić w ich kraju. Oni wiedzą, jak powstało pustkowie? Spytał Danyl. Maron pokręcił przecząco głową. Nawet jeśli wiedzą, to nigdy nie rozmawiali o tym ze mną. Będziesz musiał sam zadawać takie pytania. Bądź tylko ostrożny w ich formułowaniu i wyborze okazji. Z tego, co widziałem, oni potrafią bardzo długo pamiętać krzywdy. Danyl zerknął na Lorkina. Myślisz, że pobyt w Sahace może być niebezpieczny dla Lorkina? Lorkin przerwał notowanie i spojrzał na byłego ambasadora. Serce mu nieco przyspieszyło. Po skórze przeszedł dreszcz. Maron przyjrzał mu się. Na logikę nie bardziej niż dla każdego innego młodego maga. Ale nie wspominałbym na twoim miejscu zbyt często imienia ojca. Zwrócił się do młodzieńca. Mogą go szanować jako obrońcę Kyrali, ale nie za to, co miało miejsce wcześniej. Jednocześnie przyznają, że Dakowa, ten Ihani, którego zabił Akarin, był wyrzutkiem, a na dodatek głupcem, skoro wziął w niewolę cudzoziemskiego maga, to też uważają, że zasłużył na swój los. Nie sądzę, żeby ktokolwiek oprócz brata Dakowa czuł się zobowiązany szukać pomsty, a on zginął podczas inwazji. Lorkin potaknął, czując ulgę i spadek napięcia w całym ciele. A mimo to... Zapytał Danyl. Czy Lorkin może się spodziewać niechęci ze strony Sahakan albo ich niewolników? Oczywiście. Maron uśmiechnął się i spojrzał na Perlera, który się skrzywił. Oni czasami niechętnie współpracują, niezależnie od tego, kim jesteś. Oprócz ogólnych kłopotów z pozycją i hierarchią, trzeba się jeszcze przyzwyczaić do istnienia niewolników. Mogą nie być w stanie wykonać twojego polecenia. Ale nie powiedzą tego, ponieważ oznaczałoby to odmowę wykonania rozkazu. Musisz się nauczyć interpretować ich słowa i działania. Istnieją znaki i gesty, które w końcu zaczniesz rozpoznawać. A ja powiem ci, jak najlepiej formułować rozkazy. Nastąpiły skomplikowane, ale zaskakująco logiczne wyjaśnienia dotyczące postępowania z niewolnikami, więc Lorkin poczuł irytację, kiedy chwilę później przeszkodziło im stukanie do drzwi. Danyl wykonał gest ręką i drzwi się otwarły. Lorkin poczuł, że serce mu zamiera, kiedy rozpoznał stojącego na progu maga. Oj, co znowu wymyśliła matka? Przepraszam, że przeszkadzam, odezwał się mistrz Rotten, na którego pomarszczonej twarzy ukazał się uśmiech. Ale czy mógłbym porozmawiać przez chwilę z mistrzem Lorkinem? Oczywiście, mistrzu Rottenie, odparł Danyl, uśmiechając się szeroko. Spojrzał na Lorkina i skinął głową w kierunku starego maga. Idź. Lorkin zdusił westchnienie i podniósł się. Wrócę najszybciej, jak się będzie dało, powiedział pozostałym, po czym podszedł do drzwi i wyszedł wraz z Rottenem na korytarz. Kiedy tylko drzwi się zamknęły, skrzyżował ręce na piersi, przygotowując się na wykład, który miał nastąpić. Rotten jak zwykle był jednocześnie poważny i rozbawiony. Jesteś pewny, że chcesz jechać do Sahaki, Lorkinie? Spytał cicho. Nie robisz tego na złość matce? Tak, odparł Lorkin. I nie. Chcę jechać i nie chcę zdenerwować mamy. Stary mag potaknął w zamyśleniu. Zdajesz sobie sprawę z ryzyka. Oczywiście. A zatem przyznajesz, że ono istnieje. Ach, przechytrzył mnie. Lorkin musiał powstrzymać się od uśmiechu, kiedy poczuł napływającą do serca falę czułości dla tego starego człowieka. Przez wszystkie lata jego życia Rotten był w pobliżu, opiekując się nim, kiedy obowiązki wzywały matkę gdzie indziej, pomagając mu, kiedy potrzebował obrony lub wsparcia, pouczając i czasem karząc, kiedy zrobił coś głupiego lub złamał zasady panujące w gildii. To było jednak coś innego i Rotten musiał zdawać sobie z tego sprawę. Lorkin nie łamał żadnych przepisów. Musiał tylko przekonać starego przyjaciela i opiekuna, że nie robi nic głupiego. Oczywiście, że istnieje ryzyko. Wszystko, co robią magowie, jest ryzykowne. Odparł, naśladując słowa, które Rotten chętnie kierował do nowicjuszy. Stary mag zmrużył oczy. Czy jednak nie jest ono zbyt wielkie? O tym zdecydują starsi magowie, odpowiedział Lorkin. A ty pogodzisz się z każdą decyzją, jaką podejmą? Oczywiście. Rotten spuścił wzrok, a kiedy znów podniósł oczy na Lorkina, malowało się w nich zrozumienie. Wiem, że chcesz zrobić coś sensownego w życiu. Z pewnością musisz stawiać czoła wielu oczekiwaniom. Wiesz dobrze, że Sonea i ja zawsze chcieliśmy dla ciebie tylko bezpiecznego, szczęśliwego życia. Lorkin potaknął. Istnieją inne sposoby, żeby się wyróżnić, ciągnął Rotten. Równie satysfakcjonujące, choć znacznie mniej ryzykowne. Musisz jedynie zachować cierpliwość i być gotowym na nadarzającą się okazję. Tak będzie. Mam szczery zamiar przeżyć pobyt w Sahace i wrócić, gotów na wszystko, co przyjdzie mi robić, oznajmił z mocą Lorkin. Ale w tej chwili chcę pojechać do Sahaki. Rotten przyglądał mu się w milczeniu przez dłuższą chwilę, po czym wzruszył ramionami i cofnął się o krok. Skoro jesteś tego pewny i rozważyłeś wszystkie możliwe konsekwencje, och, byłbym zapomniał. Twoja matka prosiła mnie, żebym zapytał, czy zjesz dziś z nią kolację. Lorkin niemal jęknął. Dziękuję, oczywiście przyjdę. Jakbym miał wybór, pomyślał. Przekonał się na własnej skórze, że odmowa przyjścia na kolację nie jest czymś, co matka łatwo wybacza. Była taka kolacja przed 5 laty. Wcale w sumie nie z jego winy i wciąż potrafiła mu robić wyrzuty, że wtedy nie przyszedł. Rotten odwrócił się, żeby odejść. Lorkin zwrócił się w stronę drzwi, po czym zatrzymał się i spojrzał przez ramię. Też przyjdziesz, Rottenie? Stary mag zatrzymał się z uśmiechem. Och nie, ona chce cię mieć dla siebie przez cały wieczór. Tym razem Lorkinowi nie udało się zdusić jęku. Kiedy wysyłał magię, żeby nacisnąć klamkę, usłyszał chichot oddalającego się Rottena. Sonea spoglądała na mężczyznę siedzącego po drugiej stronie stołu, I zastanawiała się nie po raz pierwszy tego wieczora, dlaczego zadał sobie trud odwiedzenia jej. Próby przeważenia szali głosowania były rzeczą normalną i można się było spodziewać, że i składający petycje, i opozycja będą szukać poparcia starszyzny. Ale przecież chyba oczywiste było, jak ona zagłosuje, skoro zarówno jej pochodzenie, jak i sympatie były wyraźnie związane z niższymi warstwami. Po co marnować czas, skoro mógł lepiej go wykorzystać, przekonując resztę starszyzny do poparcia swojej strony? Ten przepis stosowano zdecydowanie nieuczciwie, zwłaszcza w stosunku do nowicjuszy pochodzących z nizin społecznych. Zgodził się Regin. Ale fakt pozostaje faktem. Niektórzy z nich pochodzą z rodzin zamieszanych w działalność kryminalną. A ja regularnie leczę ludzi zamieszanych w działalność kryminalną, zauważyła. Znam też ludzi w mieście, którzy zarabiają w sposób niezupełnie legalny. To jeszcze nie czyni ze mnie przestępcy. Podobnie Mag, który ma krewnych wśród przestępców, nie staje się jednym z nich. Z pewnością wystarczy, żeby Mag, czy też nowicjusz, zachowywał się zgodnie z naszymi życzeniami. Niestety nie możemy mieć pewności, że tak będzie, odparł Regin. Ale prawda jest taka, że spośród wszystkich nowicjuszy i magów, niezależnie od ich pochodzenia i majątku, ci, którzy poprzez pokrewieństwo lub przyjaźń wystawieni są na kontakty z nieuczciwymi ludźmi i interesami, najłatwiej ulegają pokusie zaangażowania się w działalność przestępczą. Skrzywił się. Wierzę, że ten przepis jest dla nich ważny, zwłaszcza kiedy nie są w stanie sami sobie pomóc. Może stanowić wymówkę dla wycofania się, kiedy jest się pod wpływem innych. Może też prowadzić do buntów, kiedy stosuje się go nieuczciwie. A jeśli zostanie złamany nieumyślnie, może dać powód do myślenia, że skoro się złamało jedną zasadę, to można złamać kolejną. No i są jeszcze ci, dla których to, co najbardziej zakazane, jest najatrakcyjniejsze. Przeciwko nim skierowana jest odstraszająca rola tego przepisu. Odstraszająca lub też, na ironię, zachęcająca. Sonea westchnęła. Słabością tego przepisu jest to, że stosuje się go niekonsekwentnie. I obawiam się, że nie da się na to nic poradzić. Zgadzam się, że to słabość. Ale nie jest tak, że nie da się nic w tej sprawie zrobić. Regin odchylił się w fotelu i zamknął oczy. Problem w tym, że wszystko się zmieniło. Przestępczość sięgnęła wyższych warstw, niczym wilgoć pełzająca po murach. To ze względu na nie potrzebny jest ten przepis, nie z powodu niższych sfer. Sonea uniosła brwi. Chyba nie wierzysz, że wyższe sfery nie brały dawniej udziału w hazardzie i prostytucji. Mogę ci opowiedzieć parę historii. Nie trzeba. Regin otworzył oczy i spojrzał na nią. Nie mówię o zwyczajnych intrygach. Chodzi o coś większego, gorszego i znacznie lepiej zorganizowanego. Sonea otwarła usta, żeby poprosić go o dalsze szczegóły, ale przeszkodziło jej pukanie do drzwi. Odwróciła się i wysłała odrobinę magii, żeby nacisnąć klamkę. A kiedy drzwi uchyliły się, poczuła ciepło w sercu na widok Johnny, wnoszącej wielką tacę jedzenia. Ciotka i służąca Sonei spojrzała na nią i na Regina, po czym ukłoniła się uprzejmie. Mistrzu Reginie! Postawiła tacę, rzuciła Sonei spojrzenie i cofnęła się. Nie wychodź z mojego powodu. Regin wstał i zwrócił się do Sonei. Wrócę innym razem. Skłonił nieznacznie głowę. Dziękuję za wysłuchanie mnie, czarny magu Soneo. Dobranoc, mistrzu Reginie. Odpowiedziała. Johna usunęła mu się z drogi. Kiedy drzwi zamknęły się za nim, uniosła brwi. Przeszkodziłam w czymś? Spytała. Owszem, w ostatniej chwili, dziękuję. Ciotka zajęła się ustawianiem przykrytych talerzy na stole, a Sonea westchnęła i rozejrzała się po pokoju. Kiedy pierwszy raz zobaczyła mieszkania w domu magów, była pod wrażeniem luksusu, ale nie dostrzegła nic dziwnego w ich rozmiarach. Nie wiedziała, że są małe w porównaniu z domami, w których mieszkali ludzie z wyższych sfer. Każde mieszkanie składało się z 2 do 4 pokoi, zależnie od wielkości rodziny maga. Pokoje były skromnych rozmiarów. jeśli nie liczyć rzadkich wypadków narzekania, większość magów chętnie godziła się na tak niewielki metraż, byle mieszkać w gildii. Przyzwyczaili się do ograniczeń. Nie jadali przy wielkich stołach. Posiłki podawano na niskich stolikach stojących przed fotelami w salonie. Jedynym wyjątkiem były formalne obiady w gildii, podawane przy długim stole w sali bankietowej, znajdującej się w specjalnie w tym celu wzniesionym budynku. Był jeszcze jeden wyjątek. Mała jadalnia w rezydencji wielkiego mistrza. Pojawiło się wspomnienie tego pokoju i smaków, których nie czuła od lat. Nie po raz pierwszy pojawiło się pytanie, co się stało ze służącym Akkarina, byłym sahakańskim niewolnikiem Takanem, który przygotowywał tak wspaniałe posiłki. Nie widziano go i nie słyszano o nim od czasu najazdu. Sonea ciągle miała nadzieję, że przeżył. Johna usiadła z westchnieniem ulgi. Sonea spojrzała na dymiące półmiski stojące na stoliku. Nic egzotycznego, zwykła strawa z kuchni gildii. Zmarszczyła brwi. To Lorkin powinien był przeszkodzić jej w rozmowie z Reginem. Zaraz tu będzie, zapewniła ją Johna, zgadując, co musi być powodem zmartwienia. Nie odważyłby się nie przyjść na kolację z matką. Sonea prychnęła. Wygląda na to, że jest w pełni gotów rzucić mi wyzwanie i dać się zabić w Sahace. Czemu miałby się przejmować zwykłą kolacją? Bo musiałby się też tłumaczyć przede mną, odparła Johna. Sonea spojrzała jej w oczy z uśmiechem. Możesz już iść. Będę ci tylko zatruwać życie gadaniem. Przywykłam. A poza tym, jeśli on nie przyjdzie, to przynajmniej nie zmarnujemy tego jedzenia. Doskonale wiesz, że będę czekać, aż całkiem wystygnie, więc nie ma sensu, żebyśmy obie były głodne. Idź. Ranel na pewno jest głodny. Dziś pracuję do późna, więc zje w kwaterach służby. Johna wstała i przyjrzała się krytycznie regałom, po czym wyciągnęła ściereczkę z kieszeni Liberii i przetarła jedną z półek. Nie zmuszę jej, pomyślała Sonea. Johna zamieszkała w gildii, żeby pomóc Sonei w czasie ciąży, porodu i połogu, a następnie oboje z Ranelem osiedlili się tu, znajdując pracę wśród służby. Johna jako służąca Sonei, a Ranel jako krawiec. Dwójka ich dzieci dorastała tutaj. Bawiła się z Lorkinem i w końcu dostała dobrze płatną pracę służących w bogatych domach w mieście. Johna była z tego bardzo zadowolona. Była to najlepsza kariera, o jakiej mogli marzyć ludzie z jej sfery. Osoby urodzone poza domami miały szansę dostać się między szlachetnie urodzonych, wyłącznie zostając magami. Rozległo się pukanie do drzwi. Sonea wzięła głęboki oddech i wysłała odrobinę magii w kierunku klamki. Drzwi otwarły się i do środka wszedł Lorkin ze skruszoną miną. Sonea odetchnęła z ulgą. Przepraszam za spóźnienie, powiedział. Mamo, Johno. Ukłonił się im obu. Spotkanie dopiero co się skończyło. Zdążyłeś, odparła Johna, podchodząc do drzwi. Jeszcze chwila i zjadłabym twoją kolację. Czemu nie zostaniesz z nami? Zapytał, uśmiechając się z nadzieją. Zmierzyła go wzrokiem. Chcesz, żebyśmy obie powtarzały ci, że jesteś głupcem? Zamrugał i uśmiechnął się żałośliwie. Dobranoc, Johno. Prychnęła z rozbawieniem i wymknęła się przez drzwi, zamykając je za sobą. Sonea spojrzała na syna. Ich oczy spotkały się na moment, po czym Sonea odwróciła wzrok. Czy coś się zmieniło? Zapytał Lorkin. Nie, wskazała mu fotel. Siadaj, jedz. Po co ma wystygnąć? Przytaknął i oboje napełnili talerze jedzeniem. Sonea zauważyła, że Lorkin jest zapałem, jak zawsze. A może mu się spieszy? Czy chce, żeby ta kolacja jak najszybciej się skończyła? Chce uciec od nadopiekuńczej matki i zapomnieć o sprawach, które wolałby ignorować, na przykład o ryzyku związanym z podróżą do Sahaki. Sonea zaczekała, aż skończyli jeść, a Lorkin nieco się rozluźnił, zanim podjęła temat, dla którego omówienia, jak z pewnością wiedział, zaprosiła go tutaj. A więc zaczęła. Dlaczego Sahaka? Zamrugał powiekami i spojrzał jej prosto w oczy. Ponieważ, bo tam chcę pojechać. Ale dlaczego chcesz tam pojechać? To właśnie tam jest najniebezpieczniej, zwłaszcza dla ciebie. Mistrz Maron wcale tak nie uważa, ani mistrz Danyl. A w każdym razie obaj myślą, że dla mnie nie będzie bardziej niebezpiecznie niż dla kogokolwiek innego. Sonea zmierzyła go spojrzeniem. To dlatego, że oni nie wierzą w nic, dopóki nie mają dowodów. A zdobędą dowód, że jazda do Sahaki jest dla ciebie niebezpieczna, kiedy zabiorą cię tam i poczekają, aż przydarzy ci się coś złego. Zmrużył oczy. W takim razie ty też nie masz dowodów. No nie tego rodzaju. Zmusiła się do uśmiechu. Ale nie byłabym odpowiedzialnym rodzicem, gdybym zabrała cię do Sahaki po to, żeby potwierdzić moje przekonanie, że jest tam niebezpiecznie. Skąd zatem wiesz, że jest niebezpiecznie? Z tego, co mówił mi twój ojciec. Z tego, co potwierdzają ambasadorowie gildii i kupcy. Wszyscy zgadzają się, że Sahakanie są zobowiązani przez swój kodeks honorowy do szukania pomsty za śmierć członka rodziny, nawet jeśli go nie lubili, a on był wyrzutkiem. Ależ ambasadorowie gildii zbadali tę sprawę. Powiedzieli, że rodziny Kariko i Dakowy nie szukają zemsty. Bracia stanowili dla nich kłopot, więc najwyraźniej wszystkim ulżyło, kiedy zginęli. Mówiono również, że rodzina zyskała wiele w oczach innych z powodu zuchwałego najazdu tych braci, mimo że byli wyrzutkami, a inwazja się nie powiodła. Sonea wzruszyła ramionami. Łatwiej jest czuć wdzięczność i lojalność wobec kogoś, kto nie żyje. Nie możesz też ignorować faktu, że ambasadorowie rozmawiali tylko z częścią rodziny, a nie wszystkimi jej członkami. I że jeśli głowa rodziny wypowiedziała się w jednym duchu, to nie wszyscy, którzy się nie zgadzają, będą siedzieć cicho. Nie będą też działać wbrew woli głowy rodziny, zauważył Lorkin. No nie w sposób jawny. Lorkin pokręcił głową z przygnębieniem. Nikt nie podrzuci mi trucizny, ani nie utnie mi głowy we śnie. Nawet gdybym nie był w stanie posłużyć się magią, żeby poradzić sobie z jednym, a ochronić się przed drugim, nikt nie będzie ryzykował wojny między naszymi krajami. Albo też ktoś uzna, że stanowisz doskonały pretekst do zerwania pokoju. Sonea wychyliła się do przodu. Mogą poczuć się urażeni, że gildia wysłała do nich syna Akkarina. Twoja mała wycieczka krajoznawcza może zrujnować wszystko, co gildia wypracowała od czasów najazdu. Zrobił wielkie oczy i zacisnął usta. To nie wycieczka krajoznawcza. Ja chcę pomóc mistrzowi Danylowi. Wydaje mi się, że to, co on robi, może nam pomóc. Zaglądając w przeszłość, możemy znaleźć nową wiedzę, nową magię, która pomoże nam się bronić. Może już nigdy nie będziemy zmuszani do posługiwania się czarną magią. Przez chwilę Sonea nie wiedziała, co powiedzieć. Zaskoczenie zastąpiło poczucie winy. Nie podejmujesz jakiejś misji, żeby mi pomóc, prawda? Zapytała nieoczekiwanie słabym głosem. Nie, pokręcił przecząco głową. Jeśli odkryjemy taką magię, pomoże ona nam wszystkim. Może nawet Sahakanom. Jeśli nie będą potrzebowali czarnej magii, może łatwiej zgodzą się na porzucenie niewolnictwa. Sonea potaknęła. Wydaje mi się jednak, że na poszukiwanie tej nowej magii mógłby ruszyć ktokolwiek. Mistrz Danyl już jej szuka. Dlaczego to ty musisz jechać? Lorkin milczał przez chwilę. Mistrza Danyla interesuje jedynie wypełnienie luk w historii. A mnie bardziej ciekawi, jak ta historia, ta wiedza, może być użyta dzisiaj i w przyszłości. Poczuła dreszcz przebiegający przez całe ciało. Wyprawa w poszukiwaniu magicznej wiedzy. Dokładnie to, co popchnęło Akkarina do wędrówki po świecie i w końcu zagnało do Sahaki. Ta wyprawa zakończyła się bardzo, bardzo źle. Taka żądza wiedzy uczyniła z twojego ojca niewolnika, powiedziała mu. I miał szczęście, że dostał się tylko do niewoli, a nie zginął. Lorkin zamyślił się na chwilę, po czym wyprostował się i potrząsnął głową. Teraz jest inaczej. Ja nie będę się błąkał nieproszony i bez znajomości terenu po kraju nieprzyjaciela. Gildia wie teraz dużo więcej o Sahace, a Sahakanie wiedzą sporo o nas. Gildia wie tyle, ile mówią nam Sahakanie. Musi być, z pewnością jest, mnóstwo informacji, które ukrywa się przed naszymi ambasadorami. Nie można mieć całkowitej pewności, że będziesz tam bezpieczny. Przytaknął. Nie będę się upierał, że ryzyko nie istnieje. Ale do starszych magów należy decyzja, czy jest ono większe w moim przypadku. Ma wątpliwości, pomyślała. Nie jest całkiem ślepy na niebezpieczeństwo. A ja jestem pewny, że każesz im rozważyć wszelkie możliwe konsekwencje, dodał spoglądając jej w oczy. Jeśli obiecam, że wrócę do domu w chwili, kiedy mistrz Danyl albo ja wyczujemy choćby cień zagrożenia, przestaniesz protestować? Uśmiechnęła się krzywo. Oczywiście, że nie. Rzucił jej spojrzenie spod łba. Jestem twoją matką, przypomniała mu. Muszę cię powstrzymywać, kiedy chcesz sobie zrobić krzywdę. Nie jestem już dzieckiem, mam 20 lat. Ale wciąż jesteś moim synem. Nie spuszczała z niego wzroku, wytrzymując jego spojrzenie, mimo że dostrzegała w nim gniew. Wiem, że będziesz na mnie zły, jeśli uda mi się odwieźć cię od wyjazdu. Ale wolę to, niż gdybyś miał zginąć. Wolałabym, żebyś dołączył do lonmarskich kultystów, nawet gdybym miała cię więcej nie zobaczyć. Przynajmniej wiedziałabym, że żyjesz i jesteś szczęśliwy, urwała. Mówisz, że nie jesteś już dzieckiem. Zadaj więc sobie pytanie, czy przynajmniej po części nie robisz tego, żeby przeciwstawić się matce? Ile z tej chęci podróży wiąże się z pragnieniem udowodnienia, że jesteś dorosły? Jeśli odejmiesz te dwa powody, jak bardzo będziesz chciał jechać? Lorkin nie odpowiedział, ale na jego twarzy malował się gniew. Nagle podniósł się. Nic nie rozumiesz. Wreszcie znalazłem coś, co warto robić, a ty musisz to psuć. Dlaczego nie możesz po prostu życzyć mi szczęścia i cieszyć się, że chcę osiągnąć coś w życiu, zamiast siedzieć na miejscu, pić wino i palić Nil? Z poczerwieniałą twarzą podszedł do drzwi i wyszedł z pokoju. Sonea siedziała jak skamieniała, zdolna tylko wpatrywać się w drzwi, czując, że serce rozdziela jej miłość i duma, potrzeba chronienia go i strach, że może się jej to nie udać.